Mówili, że to jest właściwie historia miłosna dwojga rozkapryszonych, pogubionych jakoś ludzi, spragnionych ciepła, ale właściwie mimo tej panicznej szybkości i tej łatwości, z jaką konsumują siebie nawzajem, jednak kończąca się porażką. Znaczy tym, że za tym kontaktem fizycznym nie nadąża, nie powiem, uczucie czy dusza, ale nawet sam język.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment ósmy.
Od Mirandy i Garego wyszedłem koło południa. Październikowe słońce jak rudy kocur wylegiwało się na dziedzińcu kamienicy. Cztery pudle w asyście swojej dog walkerki spojrzały na mnie wzgardliwie. Od Hudson wiało mułem i mazutem, a wróbel na jemiole pogwizdywał niedbale. She's nobody's baby now. Czułem się jak detektyw Marlowe. Katz robił mi z neuronów dredy, a ja musiałem znaleźć Megan, bo mi za to solidnie płaciły urażona ambicja i dzika ciekawość tego, na ile stara szkoła kryminologiczna jeszcze się dzisiaj sprawdza. Czym różni się sprawca od ofiary? Czy ślady i dowody istnieją naprawdę? Czy sami je sobie podrzucamy, jak dziecko, które bawiąc się w pojedynkę musi jednocześnie obsadzić kilka ról? Najciemniej pod latarnią pomyślałem i poszedłem w górę piątej. Minąłem Empire State Building, który pożarł w 1930 roku hotel Waldorf Astoria, gdy tamten wyszedł z mody i znudził się planistą. Czy Megan pożera w ten sam sposób? Doprowadza ludzi do pustostanu i wyburza po to, by zyskać kilka tysięcy metrów powierzchni komercyjnej dla nowych hoteli, kin, galerii, klubów nocnych i kaplic? Nawet jeżeli tak, to chciałbym wiedzieć, kim jest deweloper. Zadzwoniłem do niej z budki, lecz metaliczny głos poinformował mnie, że nie ma takiego numeru. Zadzwoniłem do żony. Odebrała. Cześć kochanie, co słychać? Spytałem i zrobiło mi się błogo.
Radzę sobie, w ogóle do mnie nie dzwonisz.
Wiesz, znalazłem tu pracę i wygląda na to, że mój pobyt się przedłuży.
Nie wygłupiaj się, przypomnij mi, kiedy wracasz?
Za 3 dni. Mam już dość tego zgiełku, tęsknię za tobą i małym. Nie rozrabia?
Nie. Wczoraj w szkole na pytanie, czym zajmują się jego rodzice, odpowiedział: uprawiają sporty ekstremalne. Wyobrażasz sobie, czy pisarstwo i psychologia są aż tak obciachowe?
Kończą mi się impulsy. Buziak, odezwę się wkrótce. Sięgam do torby po papierosy i wraz z paczką wyjmuję zaproszenie do MoMA, które dostałem jakiś czas temu w Instytucie Polskim i na śmierć o tym zapomniałem. Okazuje się, że to dziś. Otwarcie performance'u The Artist is Present Mariny Abramowicz. Doskonale. Przecież Megan może tam być. Nie darowałaby sobie takiej gratki. W kolejce, dłuższej niż do konfesjonału w Fatimie w rocznicę objawień, dowiedziałem się, że artystka przez 3 miesiące ma siedzieć w milczeniu, patrząc w oczy wszystkim, którym uda się do niej dopchać. Przez 8 godzin, bo tyle czekałem na swoją sesję, zdążyłem kilka razy streścić nieznajomym swój życiorys, ze szczególnym naciskiem na traumy, za co odwdzięczono mi się historiami o szczęściu i konieczności ciągłego samorozwoju. Później jeden z moich rozmówców napluł artystce w twarz. Widziałem jego zdjęcie w prasie. Wreszcie siadam, co samo w sobie sprawia mi rozkosz. Warto było tyle czekać, żeby móc usiąść. Czyż to nie wspaniała metafora trudów życia, po których następuje zasłużony, wieczny odpoczynek? I niepewnie spoglądam na Abramowicz. Wygląda jak sfinks. Jej wzrok nastawiony jest na nieskończoność. Przelatuje przeze mnie jak neutrina przez ziemię. Czy ona w ogóle zarejestrowała moją obecność? Za chwilę wydaje mi się, że ma oczy aktorki porno bijącej rekord w liczbie odbytych seryjnie stosunków. A może nie znalazłem się tutaj przypadkiem? Może ta kamienna twarz jest częścią mapy, która doprowadzi mnie do Megan? Megan. Bezgłośnie poruszam ustami, najpierw nieśmiało, by nikt poza artystką tego nie zauważył. Potem coraz wyraźniej, nachalniej, jakbym podpowiadał na egzaminie tępej koleżance. Wreszcie niemal ze złością, metodycznie, rytmicznie próbuję wcisnąć jej w usta te dwie magiczne sylaby. I w tym momencie źrenice Abramowicz zwężają się, jej prawa powieka zaczyna drgać, a język w pośpiechu zwilża usta. Wpatruje się w nią jeszcze ze trzy kwadranse, wyczekując jakiegokolwiek znaku. Biała suknia rozlewa się przed nią szeroką falą, w której wesoło brodzi mój 3-letni syn. Zbiera wypolerowane przez wodę szkiełka, przekonany, że to bursztyny. Moja żona krzyczy do niego, żeby nie wchodził za głęboko.
Ale głębiej jest ich więcej!
Sprzeciwia się Mateusz. Sok z pomidora spływa Ani po brodzie. Żar leje się z nieba. Synek przynosi nabitą na patyk meduzę.
Mamo! Wszystko przez nią widać! Ona nie ma nic w środku!
Proszę pana, ochroniarz stuka mnie w ramię. Pobudka! Otwieram oczy, puste krzesło i rachunek. Klub nazywa się 21. Jest 1:20 nad ranem. Przede mną leży kartka z wierszem naszkicowanym podczas koncertu bluesowego, który, sądząc po zdemontowanym, lecz wciąż niespakowanym sprzęcie i zamieszaniu przed sceną, niedawno musiał się skończyć. Z trudem rozszyfrowuję drobne, zygzakowate litery stawiane na wyczucie w wątłym świetle współpracujących z saksofonistą świec. W telefonie 3 nieodebrane połączenia i 1 SMS. Kilka sekund jasności umysłu i podniecenia jak po koce. Może się wreszcie ocknęła, może dotarło do niej, że nie wolno tak znikać bez powodu, że nawet gra powinna mieć czytelne reguły. Niech by się nawet odezwała z litości. W tej sytuacji godzę się na litość. Lecz to nie Megan, to Miranda.
Gdzie jesteś? Wszystko w porządku?
Miło, że ktoś czeka na mnie w tym mieście. Doprawdy nie mam pojęcia, jak o tej porze powrócić do Glenwood. Doprawdy nie mam pojęcia, jak powrócić do prawdy. Zacząłem pisać tę historię, żeby wymazać Megan i żeby mieć ostatnie słowo, ale wymazywanie udaje się połowicznie, bo gumka jest brudna i zostawia ślady. Siedzę w swoim gdańskim mieszkaniu, a muszę się wydostać z klubu 21. Chętnie zapytałbym Megan, w jaki sposób poprawia swoje projekty i czy używa gumek, lecz od wielu miesięcy jej telefon milczy, a maile odbijają się od drzwiczek nieistniejącej już skrzynki. Udawało mi się zapomnieć o niej na jakiś czas, ale prędzej czy później, zwłaszcza z początkiem jesieni, wraca niezawodnie jak półpasiec. 10 przecznic na południe w stronę Grand Central, jak 10 pustych, zdyszanych zdań, które możemy pominąć. W wybrzuszonej hali głównej zamieniam się w płód. Jest ciepło i cicho, odzyskuję spokój. Głos spoza brzucha informuje, że
ostatni pociąg linii Metro North odchodzi o 1:40.
Jestem uratowany. Kupuję bilet i szykuję się do porodu. Wagon był pusty. Znowu zalała mnie fala zmęczenia i po kilku niemrawych ruchach kraulem poszedłem na dno. Kiedy się obudziłem, pociąg stał przy peronie z tablicą Terrytown. Ledwie zdążyłem wybiec. Srebrny bolid potoczył się dalej, a ja zostałem sam na opustoszałej stacji w lodowatym blasku jarzeniówek, nie mając pojęcia, jak bardzo oddaliłem się od mojego tymczasowego domu, Glenwood. Transformatory i świerszcze niestrudzenie piłowały powietrze. Rozkład jazdy był bezwzględny. Najbliższy powrót za 3 godziny. Wyszedłem na ciemny parking. Obok kilku spoconych aut podejrzanie kręciła się mgła. W budynku nieopodal zauważyłem światło. Niepewnie, zataczając ósemki jak wycieńczony wilk, w którym głód bierze górę nad lękiem, zbliżałem się do drzwi, aż w końcu ujrzałem na zbrojonej szybie napis Terrytown Police Department. Nacisnąłem dzwonek i już po chwili za szkłem pojawił się wielki funkcjonariusz o kontrastującym z posturą łagodnym wyrazie twarzy, który zdradzał nadzieję, że może to właśnie ja ze swoim mrożącym krew w żyłach zgłoszeniem wartym sierżanta Coopera jestem jego długo wyczekiwaną szansą na awans. Lecz gdy go zapytałem, czy są tu jakieś taksówki, markotnie wzruszył ramionami i zalecił, bym czekał na powrotny pociąg w ogrzewanym korytarzu łączącym perony. Tak też zrobiłem. Położyłem się na ławce z metalowej kratki, podkurczyłem nogi, naciągnąłem kurtkę na głowę i o dziwo udało mi się zasnąć. O świcie popędziłem powrotnym wzdłuż Hudson, wpatrując się w rdzawe klify podobne do rzeźby Richarda Serry, do swojego łóżka u Mirandy i Garego. Gdy byłem już w pokoju naprzeciw ich sypialni, usłyszałem szepty. Nic dziwnego, że się obudzili, skoro przeciąg z hukiem zamknął za mną drzwi. Dwoje moich wiernych czytelników, skazanych na jeden wybrakowany egzemplarz. Ich wyrozumiałość była rozczulająca.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50.
Tylko dla dorosłych.